Dzisiejsze święto nastraja do, przynajmniej dla mnie jest takim no, motywem, żeby rozpocząć od tego, bo ofiarowanie to się właściwie w pierwszym momencie kojarzy ze stratą, prawda? Jak się coś ofiaruje, to się już tego nie ma. Takie się odnosi wrażenie. I tak z pozoru było w Izraelu, kiedy no, należało ofiarować swojego pierworodnego syna, bo on należy do Boga. Zresztą wszyscy należą do Boga, ale pierworodny w taki szczególny sposób. I Maryja, która idzie do świątyni, no, ofiaruje Jezusa, czyli co? Tak jakby go straciła, nie? Ale u Boga to tak jakoś dziwnie jest. Że to, co ofiarujemy, to w gruncie rzeczy wtedy naprawdę otrzymujemy. Tak naprawdę mamy to, co oddajemy. To jest logika Boża, zupełnie odwrócona. Bo w naszej logice to, co oddajemy, to już straciliśmy. Nie mamy tego. Ale właśnie na tym polega ten paradoks wiary. I na tym polega to, że Bóg od nas oczekuje zaufania, żebyśmy zaufali Jego miłosierdziu. A dziś jeszcze szczególnie chcę o tym mówić, dlatego że mamy rok miłosierdzia i nasza wspólnota jest oddana Jezusowi Miłosiernemu. To jest w ogóle splot okoliczności jest taki, że rzeczywiście my jesteśmy w szczególnie korzystnej sytuacji. A tu jeszcze mamy drzwi miłosierdzia. Wiecie o tym, nie? No właśnie, to dodatkowa łaska. Właśnie o miłosierdziu chciałem dzisiaj też powiedzieć. W kontekście też naszej wspólnoty i naszego życia. Pamiętam, już wiele lat temu byłem, takie rekolekcje odprawiałem w Gdyni, w Orłowie, u karmelitanek. Rozmawiałem z nimi przez kraty, to znaczy konkretnie głównie z jedną, która mnie jakoś tam prowadziła, bo to były bardzo specyficzne rekolekcje. Immaculata Adamska się nazywała, już nie żyje, świątobliwa kobieta, bardzo. Pamiętam, że znaczy mnie zauroczyło to, jak ona podchodzi do rzeczywistości, tak zupełne dziecko. I pamiętam kiedyś, ona mi powiedziała, Pan Bóg ma do mnie słabość, bo ja mu wszystko mówię. Czy o wszystkim mówię, jakoś tak. I rzeczywiście, no, ona wymodliła na przykład wskrzeszenie swojego szwagra, komunisty. To było jeszcze za głębokiej komuny. Kiedy on umarł, miał już akt zgonu. Jego siostra, a żona tego szwagra, dzwoniła do niej z prośbą o modlitwę. No, ona się zaczęła modlić, no bo bez sakramentów umarł komunista w końcu. No, no i lekarz akt zgonu wypisał, ale wtedy przyszedł ksiądz, bo ta siostra go poprosiła, nie mówiąc, że on już nie żyje. No właściwie do umarłego nie wiadomo po co, ale przyszedł. No i wtedy ten się obudził, znaczy no, ożył. Właśnie i ona, ale no i później ten człowiek tak jakby no przede wszystkim powiedział, tak bardzo na księdza czekałem i chciał się spowiadać, wyspowiadał się, potem chciał przyjąć komunię, jego umysł tak jakby wyrzucał z dzieciństwa mu takie modlitwy, które wtedy się uczył jeszcze jako wierzący. Modlił się, wszyscy płakali, ale później ona mówi i siostra dzwoniła co jakiś czas i relacjonowała jej jaka jest sytuacja. I kiedy już się dowiedziała, że on po pierwsze został wskrzeszony, po drugie się wyspowiadał, to sobie myśli i mówi, no to sobie myślę, no to co dalej, no to już chyba może umrzeć, nie? No bo jak on jest komunista, no żeby już zejść, to do tego nie wrócił, to może lepiej, żeby już tak świtnął. Znaczy nie, ona nie powiedziała świtnął, bo nie była ten Ślązaczka. Ale żeby umarł. No i ona mówi, i wtedy poczułam takie jakby delikatne skarcenie, że czemu stawiasz mi granice i nie prosisz o więcej? Co ty myślisz, że ja nie jestem w stanie sprawić, żeby on żył już jak chrześcijanin? No dobra, no to się modliła o zdrowie dla niego. I on zasnął. Następnego dnia obudził się już całkiem zdrowy. No ale to pokazuje, że no, jakie jest nasze płaskie myślenie, że my Panu Bogu narzucamy scenariusze, nawet w takiej sytuacji, nawet kiedy widzimy Jego cuda, takie jak wskrzeszenie, to w dalszym ciągu no, my mamy scenariusze. Nie? No Bóg mówi, proś o dużo, proś o więcej, proś o wszystko. To święta Faustyna w dzienniczku zapisała słowa Jezusa. Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a jest nim ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swoich łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo moim pragnieniem jest dawać wiele i to bardzo wiele. Przedwczoraj skończył się tutaj kurs Nowe Życie kolejny. Pewnie są tu osoby z tego, co? Podnieście ręce, kto był na... No, no całkiem sporo. My na odprawie, ekipa na odprawie oceniła, że to był najspokojniejszy kurs, na którym byliśmy. No właśnie, prawda? Podzielasz ten pogląd. No właśnie myślę, że tak było rzeczywiście. To znaczy nie twierdzę, że poprzednie były jakieś niespokojne, ale zwykle były jakieś takie, przynajmniej ekipa odczuwała różne problemy, jakieś tam nerwowość, takie rzeczy. Tym razem tego właściwie nie było. I doszliśmy do wniosku, że jest to skutek, no, poza wieloma innymi rzeczami, ale w dużej mierze jest to skutek tego, że się za nas bezustannie modlono. Bo już to już jest drugi kurs, poprzednio był Emaus, w którym wdrożono no, tą taką jakby stałą modlitwę rotacyjną, taką sztafetę modlitewną z diakonią omadlenia wspólnoty. Po prostu cały ten kurs jest obstawiony modlitwą. I mam nadzieję, że już tak będzie w przyszłości. Bo to widać, że to tak działa. I potem ludzie mówili, no genialna kuchnia, genialna obsługa, no po prostu wszystko było genialne. Znaczy zawsze jakoś jest genialne, ale mówię, ja to osobiście też jakoś tak odczuwałem. I myślę, że to właśnie jest to, że Bóg, On nam przecież chce dać dużo. Chce nam dać dużo więcej niż sobie wyobrażamy nawet. Tylko mówi nam, ufajcie, a ufając proście. Bo tak to jakoś jest, że jak nie prosisz, to nie otrzymasz. Święty Jan w pierwszym liście mówi tak. Ufność, którą w nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje on wszystkich naszych próśb zgodnych z jego wolą. I nie wiemy, czy zgodne z jego wolą jest na przykład zwycięstwo drużyny sportowej. Tam, nie wiem, mecz piłki nożnej. Tam się niektórzy modlą, żeby tam wygrali ci albo tamci. No ja nie wiem, czy Pan Bóg się w to angażuje. Przypuszczam, że kibicuje obu drużynom. Nie wiem, jak to jest, ale pewnie jakoś tak to jest. Często pewnie nie ingeruje w wynik, ale na pewno zgodne z jego wolą jest zawsze nawrócenie człowieka. Nawrócenie grzesznika jest zawsze zgodne z jego wolą i o tym mówi też święta Faustyna, podkreślając, że takie modlitwy zawsze są wysłuchane. Modlitwa za grzesznika jest zawsze wysłuchana, bo jego wola to jest przede wszystkim nawrócenie człowieka i doprowadzenie go do nieba. To jest jego wola. Skoro zatem coś jest zgodne z wolą Boga, to pytanie, czemu Bóg najczęściej, albo może nawet zawsze, uzależnia spełnienie ludzkich pragnień od naszych modlitw? Bo skoro to jest Jego wolą, to mógłby to po prostu zrobić. A On jakby czeka, aż się zaczniemy za to, o to modlić. Czasami i nawet bardzo często inspiruje ludzi, żeby o coś się modlili. Tak jakby nie mógł tego po prostu zrobić. Dlaczego? O co tu chodzi? Ja jestem przekonany, że o to, że w cudach i znakach chodzi o zmianę relacji do Boga, a nie o to, żeby nam było fajnie. Fajnie to może być aż do samego piekła. Zgodnie z tym, co mówi święty Mateusz w Ewangelii. Szeroka jest, to Pan Jezus mówi, szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby. Więc nie chodzi o to, żeby nam było szeroko i przestronnie. I żebyśmy mieli fajnie. Tutaj, docześnie. To nie o to chodzi. Gdyby ludzie cudownie odzyskiwali zdrowie fizyczne i gdyby ich problemy w jakiś cudowny sposób znikały i oni nie mieliby pojęcia, że to ma jakiś związek z Bogiem, to by to nie miało żadnej wartości. Bo samo zdrowie fizyczne i wszelkie doczesne powodzenie mają wartość tylko o tyle, o ile przyczyniają się do zbawienia mojego i innych. Jeśli nie, to przecież to Jezus mówi, lepiej dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła. No co to znaczy? To znaczy, że to nie jest wartość zdrowie, posiadanie dwóch nóg, dwojga oczu. To nie jest wartość, jeśli przeszkadza nam w tym podstawowym celu, jakim jest znalezienie się w ramionach Jezusa. Jak coś jest na chwilę, to nie ma wartości, no chyba, że służy temu, co trwałe, czyli właśnie zbawieniu, bo zgodnie z taką dewizą, że Bóg nas chce na wieczność zbawić, a nie na chwilę zabawić. I dla mnie też było znaczące, że Maryja mówi do Bernadety w Lourdes, bo tam ktoś ją prosił, żeby się wstawiła, żeby wyprosiła Maryję, żeby Maryja tam wyjednała łaski i zdrowia dla jakiejś tam grupy ludzi. I ona wtedy powiedziała, jednych uzdrowię, a innych nie, bo źle wykorzystaliby swoje zdrowie. Bóg wie, co jest dla nas ważne. I też coś takiego było, nawet kiedyś mnie to dawno temu już poruszyło, taka scena ze świętym Janem Wianejem, kiedy przyszła do niego jakaś niewidoma dziewczyna, i no bo tam się wiele cudów działo. Oczywiście on nigdy tego nie przypisywał sobie, tylko świętej Filomenie, bo ją tam miał w ołtarzu. I mówił, że to ona uzdrawia. Ta dziewczyna prosi, żeby się za nią nie pomodlił, żeby odzyskała wzrok. A on wtedy powiedział, no jest to możliwe. Ale jeśli będziesz widziała, to nie wiem, czy się zbawisz. Natomiast jeśli zostaniesz tak, jak jesteś, to gwarantuję ci, że tak. W takim razie pójdę do świętej Filomeny pomodlić się o wytrwałość w cierpieniu. No taka jest relacja, tak zapisano. I to też musimy wziąć pod uwagę, że Bóg wie lepiej. Bóg wie, dlaczego pewnych rzeczy nie robi, których my oczekujemy. Bo wie lepiej. Parę dni temu pewny mój znajomy, taki bardzo sympatyczny człowiek skądinąd, prosił, żebym przekazał wspólnocie, żeby się modliła za jego tam bliskiego krewnego, bo on jest zagrożony operacją. I znaczy w ogóle jego zdrowie jest poważnie zagrożone i grozi mu to trwałym kalectwem. Ale on powiedział coś takiego, a ja nie będę się modlił, bo u mnie to nie działa. I potem ja się już opuściłem duchowo i coś tam. No i ale przecież właśnie człowieku chodzi o ciebie. To przy okazji teścia, bo tu akurat o teścia chodziło, może Bóg to tak zrządził, żebyś człowieku, ty się wziął w garść i ty się masz modlić. To ty się masz modlić. Może masz zaryzykować ośmieszenie się, gdy położysz rękę na jego ramieniu i wypowiesz słowa modlitwy. Bo Jezus przecież to mówi, żebyśmy to robili. On mówi, uzdrawiajcie. Oczywiście nie zawsze nam to wychodzi, ale znaczy nie zawsze jest ten efekt, którego my oczekujemy. Natomiast uzdrowienie jest zawsze, przynajmniej wewnętrzne, jeśli się modlimy. Więc ty się masz modlić o zdrowie dla niego, a Bóg da mu na pewno zdrowie duszy. No, czy ciała, to właśnie nie wiadomo, ale to nie jest nasza rzecz nad tym kombinować. Bóg chce nas wypróbować w ufności. Chce, żebyśmy się stali specjalistami w posługiwaniu tym naczyniem ufności, o którym mówi Faustyna, właściwie Jezus. Naczynie ufności. Musimy pamiętać, że jak Bóg mówi w księdze Izajasza, myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. I to trzeba zawsze mieć przed oczami, że Bóg wie inaczej, On rozumie i on po prostu zna sprawę. My się domagamy jabłka, w którym siedzi żmija bardzo często. Dla nas to jest tylko jabłko. Nie wiemy, jakie są skutki tego, gdybyśmy to dostali. Ufność polega na tym, żeby z wdzięcznością przyjmować wszystko, włącznie z cierpieniem i śmiercią. Z ufnością, że On jest w tym z nami. Ale właśnie jeśli tego nie rozumiemy, to głównie dlatego, że coś jest z modlitwą nie tak. Albo jej w ogóle nie ma, albo jest jakaś taka, jak mówi święty Jakub, bo modlicie się nie, a nie otrzymujecie, bo staracie się tylko o zaspokojenie swoich żądz. Bo właśnie, bo ja mam scenariusz, ja muszę to mieć, tak jak sobie to wyobraziłem. I to jest właśnie, tylko modląc się możemy się podpiąć pod logikę Boga. Inaczej to będziemy kombinować płasko, po światowemu i będziemy sobie wyobrażać, że łaska Boża to jest to, co mi się podoba i daje mi fizyczny komfort, a to, co do tego nie pasuje, to jest świństwo ze strony Boga. I wtedy się człowiek wygaduje głupoty, tak jak ten, nie wiem, u Mickiewicza, czy ci części dziadów, ten Gustaw Konrad, nie? To jeśli mnie nad duszami równą władzę nadasz, ja bym mój naród jak pieśń żywą stworzył i większe niżli ty zrobiłbym dziwo, zanuciłbym pieśń szczęśliwą. No to jest szczyt głupoty. Ale ty byś akurat zanucił pieśń szczęśliwą. Ty nie masz pojęcia, jaka to jest łaska, to, co nas spotyka. Nawet jeśli to się wydaje nieszczęściem, bo i to sobie warto uświadomić raz na zawsze, że na tym świecie jest tylko jedno prawdziwe nieszczęście. Jak się nazywa? Grzech. Inne rzeczy są łaską. Dlatego Bóg się tak wysila, żeby nas wyrwać grzechowi. Bo On wie lepiej. On wie, co jest naszym prawdziwym nieszczęściem. I dlatego ktoś, kto utyskuje, ciągle jęczy, że mu źle, że coś jest nie tak, że tu mu wyłysiał, dzieci mu umarły, tam z Facebooka go zbanowali, od internetu w ogóle odcięli. On nie rozumie, że Bóg mu wyświadcza łaskę. W dzienniczku Faustyna, cytując Jezusa, pisze: w każdej duszy dokonuje dzieła miłosierdzia, a im większy grzesznik, tym ma większe prawa do miłosierdzia mojego. Nad każdym dziełem rąk moich jest utwierdzone miłosierdzie moje. Kto ufa miłosierdziu mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka mojego. Rzecz w tym, żebyśmy uznali swoją grzeszność. Bez tego nie doznamy miłosierdzia, bo się po niezwyczajnie nie zwrócimy. Miłosierdzie Boże bez uznania grzeszności człowieka pozostaje nieaktywne, tak jak karta do bankomatu, której się nie aktywowało. Bóg nam daje miłosierdzie, zlewa na nas łaski, a my jesteśmy na to odporni, bo my nie uznajemy, że jesteśmy grzesznikami. Oczywiście jest takie, no wszyscy ludzie co prawda mówią, że są oczywiście grzesznikami, znaczy nie wszyscy ludzie, ale chrześcijanie zwykle mówią, no oczywiście, że jestem grzesznikiem, ale w gruncie rzeczy w to nie wierzą. Zgodnie z dewizą, wszyscy mówią, że nie są święci, ale tylko święci wiedzą, że to prawda. To jest paradoks. Trzeba być świętym, żeby uznać, że się naprawdę nie jest świętym. No ale trzeba realizować wolę Bożą, która chce naszego uświęcenia. Dlatego uświadomienie sobie grzechu jest początkiem nawrócenia. Dlatego, że jeśli nie wiem, czym jest pożar, to nie będę widział potrzeby utrzymywania straży pożarnej. Po co mi strażak, skoro mi nic nie grozi? Człowiek musi mieć świadomość tego, że naprawdę mu grozi. To nie są przelewki. Jezus mówi o tym wielokrotnie. Nic nas nie upoważnia do twierdzenia, że nie istnieje piekło. Ale właśnie w kontekście takich rzeczy człowiek dopiero rozumie, z czego został uratowany. Dlaczego Jezus tak bardzo się wyrywa do nas, żeby nas wyciągać z grzechu? Dlatego, że grzech nas niszczy, niszczy, aż jeśli nic tym nie zrobimy, zniszczy nas totalnie i nieodwołalnie. Rzecz taka znamienna, zupełnie świeża. 29 stycznia, więc kilka dni temu, papież Franciszek powiedział, zacytuję: mogą być takie sytuacje, w których nawyk grzechu lub fałszywe poczucie bezpieczeństwa sprawiają, iż grzech przestaje być grzechem, a staje się zepsuciem. Pan zawsze przebacza, ale jedną z najbardziej odrażających cech zepsucia jest to, że człowiek, który jemu ulega, nie odczuwa potrzeby proszenia o przebaczenie. I to jest dopiero nieszczęście. Dopóki grzeszysz i wiesz, że grzeszysz, to wtedy jesteś skłonny do naprawienia tego, do ratowania się. Kiedy uważasz, że jesteś świetny, że nic ci nie, że w ogóle no, już jesteś gotowy do zbawienia, no to jest szczególnie źle z tobą, bo bez uznania grzeszności nie zrozumiem, po co jest miłosierdzie. I to trzeba zmienić. I Bóg stale do nas przychodzi i nas ściga. I w tym roku miłosierdzia ściga szczególnie. Ja przypuszczam, że wielu z was już tego doświadczyło. Ten rok jest szczególny. To nie jest taki jak każdy inny, bo Bóg podczepia się pod inicjatywy Kościoła. Jeśli Kościół ogłasza rok nadzwyczajny, jubileuszowy miłosierdzia, to wtedy Bóg zlewa więcej miłosierdzia. Na tym polega też geniusz Kościoła. Te szczególne łaski, które zlewają się dzięki temu, że Bóg dał światu Kościół. I my też chciałbym, no już teraz przy okazji będzie to takie małe ogłoszenie, bo lutego, czyli to już będzie po Środzie Popielcowej, to jest no, za półtora tygodnia, będziemy mieli czuwanie, no nie tylko my, bo to jest oczywiście zaproszony jest każdy, w Golejowie tym razem, w parafii w Golejowie o godzinie 20 się zacznie. I to czuwanie będzie troszkę inne niż do tej pory, bo jego istotnym elementem będzie, mam nadzieję, zwiększona szansa skorzystania ze spowiedzi właśnie. Będzie to też powiązane jakoś z nabożeństwem Pojednanie, które mam nadzieję pomoże nam zobaczyć, jak bardzo potrzebujemy miłosierdzia. Czyli będziemy mieli szansę zbliżyć się do świętości. Bo nasza szansa świętości jest właśnie tylko w miłosierdziu Bożym. Jest taki moment czasami, kiedy człowiek sobie uświadamia, że cała ludzka świętość jest niczym. Wszystkie nasze wysiłki, to jest tak właśnie jak u proroka, wszelkie nasze dobre czyny, jak skrwawiona szmata. W obliczu Boga to nie jesteśmy w stanie nic ze sobą zrobić i niczym się wykupić, tylko krwią Jezusa Chrystusa. Dlatego Faustyna w koronce podaje nam, modliliśmy się, właśnie to, ja się mam zasłonić krwią Jezusa Chrystusa i podać Bogu Ojcu jedyny argument, który mnie ocali. Jego krew. I to jest właśnie miłosierdzie. Dziękuję.